Mój drogi, powiedz mi, żyjesz całe życie na tej kościelnej biedzie. Przeżywasz jakieś 80 lat, 70 lat, klepiesz tą kościelną biedę i na końcu, jak już wychodzisz, internet daje ci ksywkę po prostu Stanisław. Don Stanisław.
Myślałem, że mam mograf.
Kto to?
Czy słyszałeś o aferze popularnego mammografu? Mammografa właściwie.
Nie.
Historia z redaktorem Olszańskim.
Nie wiem, co to za ludzie są, nie wiem.
Nie, to jest, nie wiesz, czy to jest Michał Olszański?
To jest taki, co w TVP pracował?
No w TVP pracował bardzo dzieli, długo. Pracował,
takiego wywiadu udzielił, tak?
Pracował w Trójce, taki człowiek trochę od sportu, trochę od problemów społecznych.
Czy to jest ta postać, która udzieliła jakiś czas temu takiego wywiadu, w którym zdyskredytowała chyba w któryś z wydań Wiadomości, czy Kurskie, czy coś, i potem została zwolniona, coś takiego? Taki, taki pan bez włosów, tak?
Taki troszkę taki siwawy już, no leciwy troszeczkę.
Może kojarzę, no.
No w każdym razie okazało się, że popularny pan Michał miał tendencję do łapania kobiet za biust i pytania, czy nie zbliżają się już badania okresowe. Dostał pieszczotliwy pseudonim pan mammograf. Jest cała dyskusja na temat tego, czy pan Michał robił to pieszczotliwie, czy robił to w sposób taki, powiedział, lekko obleśny.
A jak można to robić pieszczotliwie?
No wiesz, no może tak trochę tak zażartować, no nie wiem, no tak sympatycznie, wiesz, no tak, no, nie mam pojęcia, czy da się to zrobić. Jak kobieta nie chce, to chyba się nie da, no. W każdym, bo...
Ja myślę, że się po prostu nie da. Musimy tu stanąć, po tej stronie. Że się nie da. Nie dotykaj pani. Jak pani nie chce, lub jak pani w ogóle. Po prostu nikt nie dotykaj. Faceta byś dotknął?
Pan Michał miał pseudonim Przyjazna Ręka. No dobrze, no. Okazuje się, że świat mediów przepełniony jest tego typu zachowaniami ludzi, którym wydaje się, że są nieśmiertelni. A tymczasem, panie Michale...
You're gone.
You're down. You're gone.
Mój drogi, mamy dzisiaj...
Dobrze, Don Stanisław. No. Dobrze, opowiedz mi o Don Stanisław, bo nie oglądałem tego wspaniałego paradokumentu.
Ja nic nie wiem. Ja znam tego ksywkę.
Dokąd dojechaliśmy? Czy wiedział, czy nie wiedział? A jak wiedział, to czy powiedział?
Dobra,
To dlaczego nie powiedział, tak? Czy tutaj jesteśmy?
Ja nie wiem, nie śledzę tego. Tylko zobaczyłem.
To ciekawe.
Pseudonim artystyczny.
Brzmi jak jakiś romski.
Mój drogi, powiedziałeś przed palmą, że ja zły jestem od dwóch palm. Weź mnie na antenę z tym. To mi się nie bardzo mi to jakoś idzie
nie,
z tym, jak
myślałem,
faktycznie
nie,
się
myślałem.
Czuję, ponieważ dawno nie byłem tak szczęśliwy, aż boję się być szczęśliwy. Dawno nie spotkało mnie tyle dobrych wiadomości, że aż boję się tego mówić. Same dobre wiadomości na mnie spływają. Dawno nie miałem takiej dobrej pasy, szczerze powiedziawszy, dobrych wiadomości, które lubię. Więc pierwsza dobra wiadomość to była ta ze Stanów Zjednoczonych. Druga dobra wiadomość to była ta, że wczoraj, której się dowiedzieliśmy, że Katrin Janssen i Pfizer, Katrin Janssen z Erfurtu, spod Lipska, stała na czele grupy, która tutaj przynosi pierwszą szczepionkę. Pierwszą z kilku, które będziemy mieli. Zostało to ogłoszone. I trzecia informacja jest taka, mój drogi, że mamy sezon. I to mamy taki sezon uzgodniony, ciach, pach i mamy sezon. Nagle mamy sezon. Wszystko jest uzgodnione.
Ja napisałem pod tym, co napisał Adam przed chwilą, czytając te ustalenia, które zostały poczynione, jak rozumiem, dziś w nocy. COVID, jaki COVID? No bo tak w gruncie rzeczy wszystkie finansowe ustalenia, które były do tej pory, w gruncie rzeczy zostały tak zamrożone i wchodzimy w gruncie rzeczy z takimi samymi pułapami, z takimi samymi że tak powiem, finansowymi zobowiązaniami jak do tej pory i trochę tak rolujemy ten problem na przyszłość, tak? Będziemy się rozliczać w przyszłości, bo najważniejszy jest sezon. No takie najbardziej bym powiedział pragmatyczne rozwiązanie. Być może ono jest trochę sztuczne.
Zbyt optymistyczne w jednym miejscu?
Zbyt optymistyczne i zakłada, wiesz, zakłada, że się tak, że tak, no,
to jest
jeszcze
właśnie,
się trzyma, że to, jeszcze stoi.
To jest bardzo optymistyczne dla mnie, to podejście NBA, dokładnie to z tym punktem escrow, że to nie będzie więcej niż 20% w najgorszym wypadku, że to jest 10%, od 10 do 20%, że to nie będzie więcej. I to jest dla mnie bardzo optymistyczne. Znaczy,
to jest bardzo optymistyczne.
Ja tego nie odbieram. Wiesz co, ja powiem ci tak. Adam Silver jest jedną z tych osób, które ja mam w gronie, może profiluję je. Ja mam go w gronie tych osób, których ty kiedyś powiedziałeś, użyłeś takiego słowa, że niektórzy ludzie zbyt dużo uprawiają takiego agonizing. Pamiętasz tą palmę? Jest taki typ ludzi. Że tam, wiesz, tu problemy. Wiesz o co chodzi, czy nie?
No mów dalej.
Dobrze, więc ja mam Adama Silvera w grupie osób ostrożnych. I teraz te rzeczy, które się pojawiły tutaj, odebrałem jako, że będzie dobrze. Skoro on jest tak optymistyczny. I to dodaje mi kolejne, to jest kolejna dobra informacja, że Adam Silver jest optymistyczny.
No ja myślę, że po prostu się trochę roluje te problemy do przodu. No i zobaczymy, co... To będzie. No, to nie jest na pewno rozwiązanie sytuacji covidowskiej. To jest takie postawienie takiego trochę tęczowego, lekko sztucznego mostu. Zobaczymy, co będzie. Będziemy rozwiązywali problemy w przyszłości. No, jak one się pojawią. Może ugryzie nas to bardziej, a może będzie okej. Czy to jest moim zdaniem taki sezon, jeżeli chodzi o te zobowiązania finansowe, trochę tak napisane na papierze i będziemy patrzeć, czy da się do tego ubrać rzeczywistość w przyszłości. I może się okazać, że przyszłość, że będziemy musieli za to zapłacić, ale nie płacimy dzisiaj, płacimy w przyszłości. No, takie mówię, to takie zrolowanie długu. No.
Dziękuję ci za najlepsze użycie słowa tęczowe od kilku lat, przed chwilą. Poważnie. Tęczowy most. Pięknie. Dziękuję. Więcej tego. Zabrano mi to słowo. Mój drogi, mogę polecieć, to jest zawsze ryzykowne, jak wiemy z ostatniego razu, ale teraz też będę niemalże cytował Adama Szczepańskiego, który się nie myli w takich kwestiach, ma to wszystko zapisane dobrze. Mamy daty, mogę datami polecieć?
Śmiało.
18 listopada. To jest za tydzień, w środę.
Tak.
NBA Draft.
Tak.
20. To jest piątek.
Aha.
Godzina 24, więc w nocy z piątku na sobotę rozpoczynają się uzgodnienia w Free Agency, czyli rusza Free Agency, tak? Nie mówiąc już o tym, że teraz już wszystko jest prawdopodobnie dogadane, o czym Brian Whitcomb ostatnio mówił. Wszystko
to też prawda.
22, już zaraz w ogóle, już zaraz 22 o godzinie 18, czyli w niedzielę, pierwsze podpisania.
Mhm.
I następnie 1 grudnia?
Grudnia,
przepraszam. Start obozów treningowych. 22 grudnia, początek sezonu 2020-2021. Za 42 dni będziemy w zupełnie innym miejscu. Znaczy nie tak w innym, ale w innym miejscu zupełnie.
Nie, to jest, to powiem ci, że pod tym względem warto było czekać te covidowe miesiące po to, żeby dzisiaj być właściwie w tym samym miejscu. Myślę, że nie ma tej takiej flauty sierpniowo-wrześniowo-październikowej. Że przechodzimy właściwie od razu mięciutko do sezonu, do off-seasonu. A to nie jest tak, że ta wolna agentura się zaczyna wcześniej, bo jeszcze jak przeczytałem Adama może zbyt pospiesznie.
Może chodzi o to otworzenie tego cyklu, którym można robić wymiany.
A, cyklu otworzenia. Ale to znaczy, że co, że już w drafcie będzie ding dong. Mamy czas.
Przed draftem, 2-3 dni.
No okej, okay. No dobrze.
To może chyba już nawet pod koniec tego tygodnia może zostać otworzone, z tego co widziałem dzisiaj.
Ale to znaczy, ale jak to się ma do wolnej agentury? To, aha, że możesz, to znaczy, zrobić, momencie, aha, możesz zrobić transakcję, tak?
Tak, w tym momencie nie możesz zrobić transakcji, tak? Bo oni nie zamknęli oficjalnie.
A, czyli transakcja, no, to... transakcja, od razu wolna agentura, dobrze.
Mhm. Tak to wygląda. No dobrze.
A nie,
no.
A nie skrócono tego okresu 30-dniowego? Tego na tak zwanego Kevina Love'a?
Nie widziałem jeszcze żadnych informacji tutaj na ten temat. Pewnie by to...
Rozumiem, że o to mi chodzi, bo te 30 dni wtedy nagle wskakujesz gdzieś dopiero. No tak, ale to nadal jesteś.
Chodzi o to handlowanie tak. Wyborem, tak? Andrew Wiggins, Kevin Love trade.
Tak. To nie skrócono tego, rozumiem. Nie
nic
wiemy.
O tym nie wiadomo jeszcze.
Dobrze.
To zostało, to co, ogłoszone to zostało dzisiaj rano o godzinie, Boże, 6:05-10 były informacje, czyli to o północy czasu.
Ale to wszyscy, jakie są takie nastroje? Wszyscy są szczęśliwi? Zawodnicy są szczęśliwi? Czy mówią o pewnym kompromisie, o dojrzałości negocjujących?
Musi być tym, chyba tak, nie? Że się jednak no, zrozumieli, że jeżeli nie zaczniemy w grudniu, to nam część pieniędzy ucieknie.
No wiesz, ale
a teraz, przepraszam, taką zwykłą rzecz, zwykłe zdanie usłyszałem, bardzo proste zdanie. Lubię takie proste zdania, które potrafią określić na przykład pół roku. To zdanie, że dziś telewizja płaci sportowcom. Więc na 22, na 25 dokładnie, tak?
Aha.
Gdy są święta, telewizja chce mieć. Dwie telewizje pokazują święta, świąteczne mecze i chce mieć po prostu NBA tutaj.
Chce mieć produkt, no.
No, zawodnicy to... Też o ich pieniądze wiesz, chodzi.
Kompromis to jest taka, trochę taki stan, w którym obie strony są trochę niezadowolone. No i teraz pytanie, kto jest bardziej niezadowolony? I kto ma powód być bardziej niezadowolony? No wydaje się, że obie strony właściwie... Zawodnicy muszą zacząć wcześniej. To być może było przedmiotem jakichś tam skrzywienia, bo chcieliby jeszcze z miesiąc się, wiesz, pobujać. Sezon jest trochę krótszy. Rozumiem, że latania będzie trochę mniej, pieniądze się zgadzają, no więc...
I jedna rzecz, bo u której też, wiesz...
Mam wrażenie, że tak jakbyśmy suchą stopą przeszli przez to wszystko, tak jakby się nic nie zdarzyło. No.
Ja dzisiaj napisałem sobie takie zdanie i mówię, nawet do Oli powiedziałem, Boże, jak ja bym chciał dojebać chciałbym jakoś dopieprzyć Adamowi Silverowi, ale jest mi coraz ciężej to zrobić. Krytycznie, zawsze na niego bardzo krytycznie patrzę, jest mi coraz ciężej to zrobić. Zobaczymy, może się okaże, że to, wiesz, nic z tego nie wyjdzie, ale
nie, no
myślę,
to
że
tak
ta informacja...
Dla mnie to jest taka bardzo technokratyczna decyzja. No.
Ta informacja a propos tej szczepionki na pewno się wiąże jakoś z tym wszystkim, z myśleniem NBA. I oni już wiedzieli wcześniej. Ja zresztą jestem ciekaw z tym, ale to już jest polityka. Ale jedna rzecz, mój drogi, ratingi, a propos ratingów, bo... Rozmawiamy często, lubi się, nie? Rozmawiać o ratingach NBA. A powiedziałeś, kto będzie bardziej niezadowolony, telewizja, liga. W tym momencie, kiedy nie ma już kampanii w Stanach, to poza polityką, ona jeszcze będzie, bo to jeszcze będzie trwać, pewnie jakieś przepychanki, chociaż nie wiem na jakich podstawach do końca, to sport na żywo jest drugą rzeczą, która najbardziej ciągnie telewizję w tych czasach. I tak naprawdę już teraz telewizji nic innego nie ciągnie, jak polityka i sport na żywo.
Prawda.
Pamiętajmy o tym, że telewizja potrzebuje sportu, więc nawet jeśli ta oglądalność spada czy coś, to bardzo sport jest i tak nadal oglądany w telewizji. I będzie.
No prawda. No. W dzisiejszym jakby modelu oglądania telewizji to jest jedyna rzecz live, która jest, wiesz, którą się jakby trudno oglądać coś z odtworzenia. No. W tym przekaz live ma nadal jakieś znaczenie, bo ile możesz sobie obejrzeć, nie wiem, serial Friends,
no, ale
20 lat później i jest okej, okay, no to obejrzenie meczu, nie wiem, no Liverpoolu z Manchesterem City...
To nie o to chodzi. To chodzi o to, że seriale teraz ludzie i filmy znajdują gdzie indziej trochę niż w telewizji.
Ja właśnie o tym mówię, że sport nadal jakby oglądanie sportu live jest wartością samą w sobie, czego nie ma w stosunku do seriali czy filmów, no, które możesz obejrzeć w każdym czasie, w każdym momencie przerwać, pójść na spacer, wiesz, zresztą tak jak Tak jak dzisiaj oglądamy telewizję. Telewizja w takim wymiarze, że kupowałeś teletydzień i zakreślałeś sobie, co będziesz oglądał piątek, sobota, niedziela, się skończyła raz na zawsze. To już nie wróci. Natomiast analiza terminarza sportowego ma jak najbardziej nadal ma znaczenie.
Przejdźmy, mój drogi, dzisiaj spytałem się słuchaczy naszych, tych na Twitterze, którzy są, o kilka propozycji wymian. No była godzina na to, więc za dużo nie przyszło.
Aha.
Ale chciałem je tutaj podciągnąć i zająć sobie przy okazji porozmawiać o tym, co przed nami, bo jeśli już mają coś się wydarzyć najpierw, to powinny się wymiany wydarzyć jakieś pod koniec tygodnia, tak, albo przed draftem. I są cztery rzeczy. Dobrze. Trey, który jest kibicem Oklahoma City Thunder, napisał, że pomysł wymiany Shai Gilgeous-Alexander za LaMelo Balla, mhm, to najgłupszy pomysł, jaki słyszałem od... Najgłupszy pomysł, jaki słyszałem od dawna.
Ale on powiedział, że to jest najgłupszy pomysł.
Tak, tak? Że to jest najgłupszy pomysł. Wymiana Shai Gilgeous-Alexander za LaMelo Balla.
Ja powiem tak.
Czyli Oklahoma idąca po wybór numer 1 lub 2 w drafcie, po wysoki wybór.
Ale popatrz, możemy tak to rozłożyć spokojnie na czynniki pierwsze?
Jak najbardziej, bo mi się ten pomysł nie wydaje mi się najgłupszym pomysłem, jaki ja usłyszałem od dawna.
Mnie też się nie wydaje najgłupszym pomysłem. I teraz dlaczego nie wydaje mi się najgłupszym pomysłem? Jest, wydaje mi się, kilka elementów, które się na to składają. Po pierwsze, jeżeli uważasz, że LaMelo Ball to jest ten człowiek, który może dźwignąć tą organizację i to jest człowiek, na którego możesz postawić i to będzie gwiazda tej ligi za 2-3 lata, to chyba to jest no-brainer, żeby to zrobić, zwłaszcza, że jak Shai Gilgeous-Alexander nie miał dobrych playoffów.
Jeśli w to wierzysz. Znaczy, nie, on miał zupełnie niezłą serię z Houston później, od trzeciego meczu, bo słabiej ją zaczął. Miał tam takie kilka niewykluczone. Znaczy, wiesz co, ja tak powiem, ja bym na Houston nie rozpatrywał tego, czy miał dobre, czy złe playoffy. To był zupełnie to ewenement. Przypomnę tamtą serię. Ludzie grali sam na sam w tej serii. I on akurat miał kilka niezłych meczów, kilka gorszych. To nie jest. Mecze z Houston to nie jest próba, którą bym brał pod uwagę. Bardziej niż mecze sezonu regularnego w tym wypadku. Ty mowa o 21-letnim graczu.
A właściwie, wiesz, całe to rozważanie należałoby zadać jedno pytanie. Mhm. Czy gdyby Shai Gilgeous-Alexander przystępował teraz do draftu, to byłby jedynką?
Nie, jakby nie wiem.
No chyba nie.
A ja nie wiem, może by był.
No dzisiaj wiemy o nim oczywiście dużo więcej niż...
Dlatego nie chcemy go postawić na pierwszym miejscu, bo zawsze ciekawsze jest to, czego nie wiemy. Nawet jeśli dwóch z trzech najpopularniejszych ludzi to prawdopodobnie rak. Jak dwie palmy wcześniej, zły mówiłem.
No tak.
Bardzo zły byłem wtedy. Wtedy też myślałem, że jestem zły, że mówię, że LaMelo Ball i Anthony Edwards to są głupkowie, prawdopodobnie, z tego, co o nich czytam.
Ale utalentowani.
To też się wpisuje w to twoje, że ja zły jestem?
Nie.
No, dziękuję.
I druga rzecz, która jest za rok, tak? Już musisz, że tak powiem, przedłużyć Shai Gilgeous-Alexandra i należy zakładać, że on będzie chciał maksa. Więc pytanie jest, czy wierzysz, że to jest maksymalny gracz? Mhm. Być może lepiej mieć LaMelo Balla znowu.
Za 10 milionów dolarów. To też nie jest, ta różnica też nie jest aż tak duża. Pamiętajmy o tym, że jeśli bierzesz z jedynką, z dwójką gracza, to zarabia 10 baniek. A ten drugi kontrakt, to ile to jest? 27 na starcie?
No, 25?
To nie jest aż tak strasznie dużo akurat tutaj.
No, ale może trochę oszczędzasz, no.
Mhm. Dobrze, to rozumiem.
No więc pytanie jest, jak pozycjonujesz tego LaMelo Balla, więc może to nie jest taki głupi deal po stronie Prestiego. Plus oczywiście oddajesz Chrisa Paula, no bo chyba nie robisz tego wariantu, że on teraz Chris Paul będzie uczył LaMelo Balla, jak on ma tam się pozycjonować.
Ja nie wiem właśnie. Nie, ja bym tego nie wykluczałbym tego, że to na pewno Chris Paul musi, bo można, tak jak przed chwilą powiedziałeś tutaj, opowiedzieć, że może robić to samo w Oklahomie z LaMelo Ballem, co z New York Knicks miałby robić.
No tak,
no taki sam argument jest.
No tak, ale zauważ, że taka, my liczyliśmy na to sparowanie Ja Moranta i Mike'a Conley'a i to się nie udało.
Wspomnij mi, jak to było. Oni dealowali Mike'em Conley'em. Oni dobrze zdealowali Mike'a Conley'a.
No dobrze, ale chodzi mi o to, że też myśleliśmy, że będzie taki układ, wiesz, wychowawca młodzieży, będzie sprawdzał mu zeszyty, czy tam chodzi spać, czy nie je frytek, wiesz, czy nie zabawia się z dziewczynami po północy.
Dobrze, rozumiem. Może pójść w jedną i w drugą stronę, ale jest jeszcze meritum stronę. Tego. Poczekaj, ale gubimy meritum tego. Gdzie my handlujemy tego Shai Gilgeous-a Aleksandra? Może ustawmy najpierw. Gdzie w tym dealu idzie Shai Gilgeous-a Aleksandra za LaMelo Balla?
No idzie do Minnesoty chyba.
Do Minnesoty, tak?
Tak.
Do Minnesoty, bo Minnesota ma wybór numer jeden.
Jeden, no i jakby rozdaje karty, kontroluje wszystko.
Jak jestem Minnesota, to pierwsze co mówię, że to jest za mało, dziękuję. Po tym co wiemy o Shai Gilgeous-ie Aleksandrze, na razie mówię, że to jest za mało.
No to co chcesz jeszcze,
Muszę mieć graczy od Oklahomy.
No to dobrze. Masz wszystkich na talerzu.
Dobrze, więc mam Shai Gilgeous-a Aleksandrze. Gallinari jest wolnym agentem.
Weź.
Nie, chcę startera. Weź. Startera chcę. Ja tam gubię jakiegoś startera z Minnesoty.
Czy no Adamsa? Wiesz? Chcesz Adamsa?
Nie.
Adamsa?
Nie. Nie. A może? Nie. Towns będzie centra musiał grać. W każdym razie Shai Gilgeous-Aleksander to jest lepszy fit do Minnesoty niż LaMelo Ball. To jest pierwsza rzecz, od której bym zaczął.
No właśnie.
LaMelo Ball to jest
może
tak,
to jest, może to jest dla ciebie wartość, że nie kręcisz nosem, tylko po prostu bierzesz. No. Mhm. Musisz oczywiście oddać mój... Ale ja jeszcze rozumiem, oddaję ci pik, tak? Shai plus ten,
Oklahoma,
plus,
mam...
plus pik, plus daję
tak,
plus pik.
Oklahoma może dodać piki do Shai'a, Gilgeous'a, Aleksandra, bo tych pików
no,
ma miliard.
Mają tego
od
trochę.
Groma, no. I ja myślę,
jak
że...
Jak bardzo wierzysz w wartość, nie wiem, pików Houston na przykład, tak?
Dzisiaj bardzo, coraz mocniej, coraz bardziej w nie wierzę, patrząc na to, co się dzieje w Houston. Ja myślę, że Oklahoma też, wiesz, że sam Presti będzie też ostrożnie z tymi pikami Houston. To może być skarb, te piki Houston, jak posłuchać tego, co idzie z managementu i od właściciela. Trzeba będzie wyjąć głowę z dupy w Houston, ale to też rozumiem, że pewne rzeczy trzeba mówić po tym, jak się dokonuje takich ruchów dla publicity. W każdym razie, ale poczekaj, dobrze, LaMelo Ball i tam rozumiem, że Georgie Dieng musiałby pójść gdzieś, bo to kontrakt musi być. Shai Gilgeous-Aleksander, Piki. Jeszcze jeden gracz, bo Minnesota chciała
mieć... Georgie Dieng się chyba kończy, nie?
Tak, schodzący. Jeszcze jeden gracz, Minnesota chciałaby wyjąć jeszcze gracza, myślę. Już teraz.
Weź tych moich atletycznych, moich Diallo, Bazley,
Fergus. Startera. Tam nie ma tak dużo właśnie.
Shreddera chcesz? No nie dam ci Shreddera.
Nie. Ja nie chcę też Shreddera.
Gallinariego?
Gallinari jest wolnym agentem, więc nie mogę go dodać w sign and trade. Luke Wentz, Dort. No, ale Minnesota ma trochę podobnego w Luke Wentza, Dorta, a w sobie Josha Okogi. Więc to też tak. No nie wiem, ale myślę, że to nie jest takie Trey głupi. Trey bardzo nie chce LaMelo Balla. On woli Shai'a, czyli lepszy niż na dachu, tak? W sensie lepszy w garści niż na dachu. Okej, dobrze. Ja, jeśli by mnie ktoś spytał, to chyba bym wolał też Shai'a Gilgeous-a Aleksandra. LaMelo Balla.
No ale pytanie, czy wierzysz w Shai'a Gilgeous-a
bardziej niż w LaMelo Balla.
No ale o LaMelo Ballu wiemy tak mało.
Znaczy, ale to co wiem, to mnie bardzo... Wiesz, tak raczej mnie wystrasza.
Ale właśnie to odstrasza.
39% z gry, 26% z gry za 3. 13 meczów w Australii, zanim doznał kontuzji stopy. Shot selection, rzuty za 3 z 9. Poczekaj, ale mi skończy. Ale pytasz, co mnie odstrasza, ale mi skończyć. Rzuty za 3 z 9-10 metrów. Stary, brak wychowania i potencjał bycia drugim Kyrie Irvingiem. Samolubnym, mimo tego, że on ma next level vision, którą ja na razie jeszcze nie zauważyłem, mimo tego, że jest wysoki, no to gówniarzem mi śmierci, strasznie.
Ale dojrzeje, no.
Nie wiadomo, kto ci mówi, popatrz na jego ojca, czy jego ojciec kiedykolwiek dojrzał, nie.
No ale gość o ogromnej pewności siebie, taki charakterny.
Kto on? No. LaMelo? Ja nie wiem, czy on taki jest, on ma 19 lat. A w ogóle wiesz, co jest jedną rzeczą?
Rzuci z każdej pozycji, się w ogóle nie będzie tym przejmował. To nie jest zastraszony jak jego brat. No.
Znaczy, no Karl Anthony Towns mu na pewno z płaskiego nie przywali. Chyba, że lewą ręką i piórkiem. Ale wiesz co? Jest jedna rzecz, dzisiaj myślałem rano. Boże, ci debiutanci będą mieli przesrane w tym sezonie. To jest najgorszy rok dla debiutantów. Bez żadnych lig letnich. Dopiero w ostatniej chwili dowiem się, gdzie będę grał. Żadnego pre-season, bo tego tematu też nie widziałem na razie. Zostaną wrzuceni od razu do tematu NBA, grając, wiesz, mecz za meczem w dziwnym sezonie. Nie będzie łatwy sezon. Znaczy, to będzie najtrudniejszy sezon.
A pre-season nie będzie miał tak z 2-3 gier?
No, powinien mieć też moim zdaniem. Ale wiesz co, też niezupełnie. Nie wiem, czy na pewno powinien mieć, wiesz?
Bo jak... to będzie straszne, ale to zobacz, te nie, gry...
NFL było zaskakująco niezłe bez pre-seasonu w tym sezonie. Zaskakująco niezłe. Dlatego też, wiesz, gdy było bardzo złe, to...
Nie było żadnych gier przed? Nie, no to
nie,
już było.
Nic nie grali. Nie grali pre-season zupełnie. Weszli tak od razu z marszu. Wiesz, że zawodnicy też chyba nie chcą grać meczów za darmo trochę. Tak zupełnie. W sensie nikomu nie zależy chyba na meczach pre-season, bo nikt nie zarobi na tym, jeśli kibice nie będą mogli wejść. Zwykle to kluby zarabiały, zawodnicy nic z tego nie mieli, poza rozgrzewką. Dobrze, przejdźmy dalej. Paweł Mirek.
Ja jestem za, ale nie jestem pewien, czy rzeczywiście prestiż, czy te rumory, że to się dzieje, że są tego typu, że jest tego typu rozpytanie ze strony Oklahomy, czy to jest prawda.
Ja bym się zdziwił, gdyby Sam Presti chciał brać do Oklahomy kogoś, kto ma głowę w chmurach. I to na Marsie. Bałbym się, że po 2-3 latach będą chcieli go wygonić.
Ale być może jest najlepszym graczem tego draftu.
Tak mówi, nie? Mówi Jonathan Givony, mówił w podcaście Zakaloła, który wczoraj został opublikowany, że rozmawiając z ludźmi z ludźmi, na których najbardziej, na których zdanie najbardziej liczy, to mówi, że to no-brainer najlepszy gracz tego draftu LaMelo Ball. Tak mówi Jonathan Givony. A Paweł Mirek pisze: Gordon Hayward za Kevina Love'a. Schodzący kontrakt Gordona Haywarda, 34 miliony dolarów, zamiast za tam 28, 29, to nie jest aż tak strasznie duży kontrakt Kevina Love'a teraz, ale 2-3 lata, tak? Zostały Love'owi.
To trochę taki spóźniony transfer, o ile? O 3 lata? Czy wydawało się, że Boston będzie polował na Kevina Love'a?
No idzie ten Kevin Love, on wygląda jak z Bostonu.
Co tam Kevin Love miałby robić tak naprawdę?
Rozszerzać spacing, rzucać za trzy, zbierać piłkę. Domyślam się, to miałby robić. Zbierać piłkę, rzucać
mi
za trzy.
Nie jak Nick Anderson. 7 lat temu.
Brian Anderson, no. Zbierać lepiej, to na pewno zbiera lepiej. Jest to. Ja nie wiem. Znaczy, ja myślę, że to nie jest gracz chyba.
To pytanie, co, ile zostało w Kevinie Love'ie. No bo tak głównie tak patrzymy na niego, to tak kontuzje. On jakby tak trochę stracił ochotę do gry, mam wrażenie.
Ja oglądałem sprzed 2 lat.
Ja dawno nie widziałem dobrego meczu Kevina Love.
Oglądałem teraz mecz numer 2 finałów konferencji wschodniej z 2018 roku. Kevin Love tam grał przeciwko Bostonowi. Się niczym nie wyróżniał. Ja bym nie robił tego trade'u. 2 lata temu już no nie wyglądał. No. Zupełnie nie odstawał, wiesz. Nie było widać, że to jest jakiś all-star czy coś.
Wiesz, bo Bostonowi się zwalniają pieniądze, jeżeli jest ten taki buzz, że Hayward nie podpisze z nimi kontraktu, że odstąpi od opcji i weźmie być może niższe pieniądze, ale w dłuższej perspektywie zarobi. Nie wiem, co prawda, co to miałby być za klub, który chciałby go wziąć. Nie mam jakiegoś takiego łatwego typu, no co, powrót do Utah? Masz pomysł, gdzie Hayward? Do Indiana? Za Oladipo?
Ja bym, wiesz co, Gordon Hayward, ja bym generalnie, ja bym chyba nie chciał mieć jego kontraktu w przyszłym sezonie po prostu u siebie na payrollu. Może za 2 lata, jeśli on już będzie na innym kontrakcie, to może bym go chciał, bo to jest nadal bardzo dobry gracz, gdy gra. Ale to no ryzyko dobrze, jego...
Wymieniasz go za Oladipo, Maciej?
Do Indiany?
Tak.
Trzeba zastanowić. Ja bym chciał zobaczyć, jak Indiana chce grać jeszcze. Ja nie potrzebuję wcale wingmanów do Indiany. Ja bym wolał... Jak myślę o Indianie, to myślę też... Nie wymieniam go do Indiany. Na miejscu Indiany to bym myślał już bardziej o jakimś podkoszowym, przygotowując się do rozdziału Milesa Turnera od Domantasa Sabonisa. Skoro Miles Turner do Nowego Orleanu. Lubię tę koncepcję. Jak to można zrobić? Obok Zajona. Zostawiony z Zajonem.
Tylko masz problem z tym Zajonem, bo chcesz chyba, ostatecznie chyba chcesz grać z Zajonem na piątce.
Tak, i grasz Milesem Turnerem na czwórce. W ataku. Rzuca
za 3. A co robisz z Ingramem? Grasz na trójce?
No tak jak grał na trójce. Znaczy jak chcesz grać na czwórce Ingramem, a na piątce Zajonem Williamsonem, to w życiu nie zdobędziesz mistrzostwa NBA. Nie masz szans. Bo nie będziesz miał top ten obrony.
No to jest, to może być smutna prawda.
Ten teren mi się podoba nam do Nowego Orleanu, ale dobrze, to inna. Dobrze, mam kolejny, Sebastian.
No dobrze, ale to co, no? czyli wiesz, bo Bostonowi zwolnią się pieniądze. I co Boston z tymi pieniędzmi zrobi?
Zapłaci Jasonowi Tatumowi maksimum? A to w przyszłym sezonie, tak? Bo teraz, bo tutaj też finansowo oszczędzałby Boston, tylko że jak ja próbowałem z doświadczenia, wiem, że tłumaczenie... To jest tak, że jak masz zupełnie niezły klub i gdzieś tam zaczynasz... Ja to jest przykład Lakersów, sam pisałem o tym, że jak masz zupełnie niezły klub i gdzieś tam próbujesz wytłumaczyć komuś, że ale tutaj zaoszczędzicie czy coś, to kibice przychodzą, nie, no jak to, my nie będziemy oszczędzać, mamy mnóstwo hajsu, pandemia, nie pandemia, Don Stanislao, nie Don Stanislao, mamy wszystkie pieniądze, więc nie wytłumaczysz kibicowi bostońskiemu, że tutaj będą oszczędności dzięki temu.
No dobrze, a na przykład a taki transfer za Blake'a Griffina byś zrobił?
Nie, ja nie chcę mieć nic wspólnego z Blake'em Griffinem po tym, co John Hollinger powiedział.
Właśnie
John Hollinger powiedział coś innego zupełnie w jednym z podcastów, że ma sources, o, dobrze, może zdradzam, że według jego sources jak najdalej od Blake'a Griffina, tak powiedział. Chyba tam trzy rozmowy temu, w którejś tam gdzieś 40 minucie po cichu. Nikt z tego nie zrobił, widziałem żadnego takiego, wiesz, zdania, które można wyjąć i o tym mówić. Nie, to więc jak on powiedział, ja mu wierzę, nie chcę. Zresztą mamy, Boże, 19 ostatnich miesięcy Blake'a Griffina, gdy nie był zdrowy. Mój drogi, jest jeszcze jeden fajny trade, ale najpierw Sebastian Hetman, czyli Buniek, Drew Holiday z Nowego Orleanu do Minnesoty. Za pierwszy pick i legendarne zapiski długopisem na kartce A5 Davida Kana z draftu 2009. Ale taki kształt, nie, to rozumiem, nie Sebastian jest, chce nie jest. Stworzyć.
Wydaje mi się, że Drew Holiday być może doskonale pasuje do Minnesota, ale nie jest wart pierwszego piku.
Mm-hmm. Myślę, że Pelicans musieliby to obsypać. I jak mówię, bo widzisz, jeśli Minnesota ma z czymś wyjść za ten pierwszy pik, moim zdaniem, to ona chce wyjść z więcej niż jednym graczem. Tam jest dwóch starterów w tym składzie. D'Angelo Russell i Karl Anthony Towns. Ja nie wiem, ja cały czas gubię kogoś? Nie gubię tam nikogo, startera.
Calvera
nie jest starterem, dobrze. Nie gubię, ma dwóch starterów w składzie, więc oni by chcieli dodać tutaj dwóch starterów minimum. Ja się zdziwię zresztą, jak oni po tym off-season, znaczy może się nie zdziwię, zobaczymy. Off-season będzie krótki. Więc ja na przykład gdybym tutaj robił ten deal Drew Holiday z Pelicans do Wolves za pierwszy pick, co wiesz, mnie też, ja też od razu mówię, że nie, to chciałbym z Nowego Orleanu jeszcze graczy. Ale jeśli chcesz dodać graczy do Nowego Orleanu, to musisz spojrzeć na sytuację Minnesoty, która jest bardzo śmieszna, jeśli spojrzysz na finanse. Dwóch ludzi zarabia 32 miliony dolarów, Russell i Towns. Trzeci na liście płac jest George Dieng, który zarabia 16. I tak, on jest jeszcze? Poczekaj. On w Memphis grał. Nie, to kto tam jest? Boże, kto ma duży... James Johnson, przepraszam. Tak. Jeśli ktoś napisał, tak, James Johnson, tak, 16 milionów dolarów czy 15 milionów
Jamesa. I on się pewnie tam wklika w to.
Wklika się, tak. A potem za Jamesem Johnsonem, czwartym najlepiej zarabiający, zarabia jakieś 5 milionów dolarów. Ogromna dysproporcja, jest po prostu ciężko będzie zebrać kontrakty tutaj. James Johnson i, więc też deal...
No nie, schodzi ci, poczekaj, Evan Turner ci schodzi, tak?
Ja mówię o kontraktach na przyszły sezon, aktualny.
Dobrze, tak.
Więc ciężko będzie...
Potem masz Calvera, masz Leymana, potem się za 3 miliony potem, tak?
No.
Masz, dobra, masz ważną decyzję do podjęcia, co nie, z Juanem Fernand Gomezem robisz?
Biorę go, zostawiam, tak. Podpisuję z nim nowy kontrakt. I takie są sorsy z Minnesota, że podpisuję. Ale patrz, spójrz na te finanse 2020-2001. Masz Jamesa Johnsona. Ile do tego musisz dodać, żeby Drew Holidaya sprowadzić samego, który zarabia 30 ileś milionów dolarów? To finansowo jest trudne do zrobienia.
No trudno.
Z jednym Drew Holidayem. Ten kontrakt jest za duży. Shai Gilgeous-Alexander to jest mniejszy kontrakt, takie myślenie, więc to będzie trudne Seba chyba do zrobienia, ale no, to też jest gracz, jaki by im się przydał bardzo, no, Drew Holiday, no ale nie wiem, czy ten kontrakt nie jest tu problemem. Mój drogi, i pytanie takie, pomyślałem o tym bardziej w kontekście połowy sezonu. Wydaje się, że Andre Drummond, znaczy wydaje się, to jest prawie pewne, że Andre Drummond wejdzie w opcję, pewne, tak można powiedzieć, że Andre Drummond wejdzie w swoją opcję. To jest 27-8 milionów dolarów. Pirat ze drzwi około 30 milionów dolarów. Pomyślałem sobie o takim tradzie, do którego mogłoby dojść w połowie sezonu, kiedykolwiek ona będzie. Andre Drummond za Andrew Wigginsa. Schodzący kontrakt Andre Drummonda do Golden State Warriors za Andrew Wigginsa, który wreszcie trafi do...
Do Cleveland.
Do matki. Zrobi, do matki.
Zrobi taką rundkę.
I tam jego kolera rozkwitnie.
Nie róbmy tego.
Rozkwitnie jego kolera. Dlaczego? Cleveland ma dziurę na pozycji niskiego skrzydłowego. Oni wystawiają Turka, wyobraź sobie, na pozycji niskiego skrzydłowego.
Ten Turek nie jest taki zły.
Jak na rezerwowego. Lub startera w jednej z najgorszych drużyn NBA to nie jest taki zły, ale chyba chcesz być lepszy trochę. Kevin Porter jest graczem, który od biedy grał na trójce, ale on nie jest trójką, jest dwójką. Jest chyba najciekawszym z tych młodych graczy. Różne są opinie też, nie ma co przesadzać. No ale...
Andre Drummond do Golden State Warriors, no nie.
Dobrze, powiedz mi, dobrze, Anthony Davis, co z nim robisz, grasz w playoffach, w drugiej rundzie playoffów Golden State Warriors Lakers? Anthony Davis, wychodzi na przyczynę, co z nim robisz?
To jest oczywiście pytanie, no. Mm-hmm. To jest oczywiście pytanie.
Playoffy pokazały, że musisz mieć.
Musisz mieć tego gracza, no i musisz znaleźć tego gracza.
To nie będzie Wiseman, to nie będzie żaden rookie jeszcze, może na dwie akcje, tak jak Andrew Bynum.
Hassan Whiteside, no.
Tak, ale on grał w serii przecież, już się okazało się, że nie.
Że nie?
No, że nie. No, no grał w tej serii. No. No dobrze, w każdym razie, no o tę koncepcję mi chodzi.
Masz no tak, ale to możesz mieć być może gracza za mniejsze pieniądze. No, też tak myślę,
może nie musisz tego robić, więc dlatego bardziej Andre Drummond za Wigginsa w połowie sezonu, w sytuacji, w której Warriors szukali, próbowali znaleźć, ale zagrali raz, drugi raz z Lakersami i Anthony Davis robił co chciał z nimi. No. I w sensie widzą, że coś muszą zrobić, bo fizycznie odstają. Fizycznie, bo jeszcze mają LeBrona. I Draymonda Grima po prime, a LeBrona przed sobą, a Kevon Looney przecież, no nie wiem czy...
Nie ma Kevona. Kevon Looney może nie dotrwać do końca tego sezonu Golden State Warriors. To jest raczej taki kontrakt, który się prorokuje, że musi zniknąć z payrolla. No. Po to, żeby zrobić jakiś większy ruch. 4,2 miliona dolarów.
No dobrze. To w sumie wszystkie rzeczy, które były, jeśli chodzi o propozycje trade'ów, jeśli nie jesteście na Twitterze, a macie jakieś propozycje tutaj, to rzućcie w komentarzach. Przy okazji będzie po prostu motyw, żeby zapowiedzieć. Zapowiada się łatwiej off-season, gdy można porozmawiać o takich rzeczach. Zauważyłem, mimo tego, że byłem oponentem dyskutowania o trade rumors, to teraz widzę, że to jednak nie tak nie jest, jak myślałem. Więc zostawcie jakieś propozycje, no, albo jakieś przedłużenia tych myśli, które tu mamy. I oczywiście wasze opinie na temat tych trade'ów, bo nic nie jest ważniejsze niż wasze opinie na temat trade'ów, o których my rozmawiamy w podcaście.
Zgoda. Bądźcie z nami.
No dobrze, mój drogi. To co? Jutro powiem ci tak. Mieliśmy kiedyś podcasty o tym.
Jutro trzeba. No.
Mieliśmy kiedyś podcasty o tym. Ja żartowałem. To jest największa szansa.
A propos 11 listopada?
To jest największa szansa, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Wiesz na co? Żeby to się wreszcie stało. No nie będę mówił, bo znowu powiesz, że zły jestem.
No ale co jest 11 listopada?
A co jest 11 listopada?
No nie wiem, to jakaś inscenizacja, Piłsudski wjedzie pociągiem.
A to nic się nie wydarzy? Nie można chodzić?
A, że jutro śmierć będzie.
Tak, właśnie.
Śmierć!
Będzie na tych wszystkich licznikach. Czy na COVID zmarł? Nie, to śmierć zmarszu, nie to COVID.
Dobrze, jeden przecinek. Ile śmierci?
Co, jaki jest kurs na jedną śmierć? Ile śmierci? Ja myślę, że na jedną, ale no Boże, nie wiem, jaki kurs jest.
Jeden, czy jeden, dwa śmierci?
Ła, nie no. Ile będzie śmierci?
Tak.
Nie, no, historia nas uczy, że no, raczej te śmierci się nie wydarzają. TVN już prawie zbankrutował przez to. Musiał się sprzedać. Nie wiem. Wiesz, no, ja myślę, żebym zaczął od jednej śmierci. Jaki kurs? To może też jest pytanie do słuchających, jaki powinien być kurs.
Ale podobno tam ci mają być, to jest pewna szansa, bo niektórzy mają być zmotoryzowani. W związku z tym może ktoś, wiesz, wbiec pod koła na przykład.
Kto będzie zmotoryzowany?
No tak podobno są po to, żeby móc przeprowadzić ten spacer niepodległościowy. Niektórzy mają jechać samochodem.
Aha, żeby oszukać?
Tak, troszkę tak wiesz. Będzie taka kolumna, no może ktoś będzie próbował zablokować, komuś hamulce nie zadziałają.
Czy jest już wersja pamiętasz taka gra była, GTA, taka wersja GTA Marsz Niepodległości. Musisz rozjeżdżać strajk kobiet.
Może tak być.
Albo w drugą stronę. Dobrze, mój drogi. Żarty żartami.
Czyli co? Czyli up and czy under?
No dobrze, ale poczekaj, bo to jest tak. Ja typuję, no ja muszę under. Ja typuję, że nie będzie śmierci.
Tak?
Nie będzie śmierci. No historia mnie uczy,
Ja postawię, że będzie, no, żeby jakaś gra była, no, żebyśmy się emocjonalnie.
Ale potem okaże się, że zmarł na COVID i co wtedy?
No to wtedy będziemy badali, czy te uderzenia w głowę
spowodowały.
To był COVID.
No właśnie. Tak, bo potem będziemy przez tydzień dyskutować o tym, czy ta pobita osoba zmarła z pobicia, czy też
COVID.
Czy to COVID. To wszystko przed nami. Albo nie. Dobrze, mój drogi.
Ludzie, no nie zabijajcie się. No, właśnie.
W sensie, no teraz. A może z drugiej strony, skoro już tak dużo śmieje. Jest logika prosta, nie zabijać się. Dobrze, mój drogi. Słyszymy
jaka jest twoim zdaniem najbardziej taka fascynująca para polskiego show biznesu?
Obecnie? Fascynująca, no, to ciężkie słowo.
Fascynująca to nie, ale taka najbardziej znana. No, wiesz,
Robert, tylko Robert. Dzisiaj dobrze, Robercie znowu.
Druga, bo ja mam, druga.
A
Majdan i Perfekcyjna?
Nie, znaczy pewnie tak, oni są znani. Zresztą to jest przydupas taki, strasznie pod pantoflem siedzi. Ale wiesz co?
Ja mam pewien typ.
On jest bardzo miłym pantoflarzem. On jest miłym gościem za Radosław Majdan.
Radek?
No, jest miłym typem.
Sympatycznie.
Nie mam ten. Tak powiedziałem.
Dobrze, co myślisz o tej parze Rob Gronkowski i Kamil Kostek?
Kamil Kostek?
Kamila Kostek.
Widzisz, i to we Francji o to chodzi, że Kamila, potem ci przychodzi Kamille i tak naprawdę potem takie jest właśnie takie francuskie, nie wiadomo z kim sypiasz.
Takie kwiproquo.
To się zaczyna wszystko od imiona. Kamila, no, jest to polski związek, tak? Ona jest, tak? Z nim? Tak?
No ona, no Kostek, no tak mi sugerowało, że to chyba polski Gronkowski.
I on z nią jest, polski. Małżeństwo, w sensie, tak? On taki się zrobił, on to jest.
Nie małżeństwo, ale jego tam dziewczyna, ona go ostatnio jakoś tam mobilizowała, że będzie bunga bunga, jak on tam, to będzie touchdown, bo jak nie, to...
I wiesz, co się stało? I nie złapał piłki w touchdown w endzone. Oglądałem wczoraj najgorszy mecz Toma Brady'ego w karierze i Rob Gronkowski w nim grał. To chyba sobie nie po tym meczu. To się nie wydarzyło. Kamil Kostek. Dobra, to musi być nasze. Mój drogi, czy ty, mając dojście do świata biznesu, masz odpowiedź? Może. Tak zupełnie szczerze cię pytam. Czy to zajmowało w ogóle? Ja czekam na kosmetyki Roberta Lewandowskiego. Gdzie one są i czy wiesz coś o tym? Czemu tego nie ma jeszcze? David Beckham, Robert Lewandowski. Gdzie są kosmetyki? Coś wiesz, coś jest w temacie w ogóle, czy coś słyszałeś, obiło ci się, że jakiś taki, że on czeka, zakończę karierę, wtedy wyjdę z wodą brud.
Jak Radek Majdan ma, no to on chyba też będzie miał.
No ja, ale to już powinno teraz być już. To już dawno temu powinno
chyba
być.
Tak, no. No. Chyba tak. No.
To tam coś musi, to, coś jest, coś, czemu oni to wstrzymują? Czemu z tym mamy czekać? Dobrze, mój drogi, to co? Słyszymy się po GTA.
Po GTA.
Pa, pa. Hej.
Na razie, cześć.